Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Miała być po 10 zł, a gdzieniegdzie spadła poniżej 6. O czym mowa? Oczywiście o cenie paliwa, bowiem jedną z konsekwencji wojny w Europie, wojny na Ukrainie, jest wzrost cen surowców. Czy najgorsze już za nami? Między innymi o tym dziś porozmawiamy, a witają Państwa Aleksandra Fedorska, Bartosz Garczyński, program realizuje Krzysztof Jankowski, a to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. Czy najgorsze już za nami, czy kryzys energetyczny już się kończy? O tym porozmawiam z redaktorem Danielem Czyżewskim z portalu Energetyka24, ekspertem do spraw rynku energetycznego. Następny temat to polskie firmy na rynku niemieckim. Jak wygląda polsko-niemiecka współpraca na gruncie biznesowym, gdzie najlepiej w Niemczech otworzyć filię polskiej firmy. O tym Aleksandra Fedorska porozmawia z Aleksandrem Buwelskim, specjalistą do spraw rozwoju gospodarczego i współpracy polsko-niemieckiej z ramienia powiatu Uckermark w Niemczech. Zaczynamy więc kolejną edycję magazynu. Zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Już teraz w Magazynie Zachodnim pan Daniel Czyżewski, ekspert z portalu Energetyka24, jest moim i państwa gościem. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Obserwujemy znaczne spadki cen paliw. Pamiętam, w chwili wybuchu wojny ceny poszybowały pod 10 zł, później Orlenowi udało się to nieco opanować, ale na przestrzeni ostatniego roku czytamy, to tak, portal WNP.pl. Litr paliwa za 10 zł jest tylko kwestią czasu. Money.pl pytał, diesel za 10 zł to już niebawem realny scenariusz? Rzeczpospolita, nawet 10 zł za litr może kosztować diesel w pierwszym kwartale 2023 roku w Polsce. No tymczasem od paru dni cena za diesla spadła poniżej 6 zł. Na niektórych stacjach, bo powiedzmy tam średnio nadal jest powyżej 6 zł. No ale patrząc na rynki światowe i na nasz rynek, najgorsze już, jeżeli chodzi o ten kryzys energetyczny, wojenny kryzys energetyczny, czy najgorsze już mamy za sobą?
Wydaje się, że tak. Te tytuły, które pan przytoczył, no niestety mają związek z tym, jak funkcjonują media. No, mamy zawsze granie strachem i tą nagłą kozę, clickbaitozę i też po części na pewno z tego to wynikało.
No mam nadzieję, że nie u nas, no bo staramy się przedstawiać tą rzeczywistość taką, jaka ona jest. Tak więc...
Tak, ale niestety po części na pewno z tego to wynikało, tak? To był taki okres, gdzie wszyscy byli zaniepokojeni, szukali informacji, no i media też podbijały ten bębenek. Oczywiście taki scenariusz był prawdopodobny wtedy. Taki scenariusz można było dopuścić. Nie było to coś, co można uznać za zupełnie nieprawdopodobny scenariusz. Nie wiedzieliśmy wtedy, jak w ogóle potoczy się wojna na Ukrainie, rosyjska inwazja i jakie skutki będzie miała, jakie domino za nią pójdzie. Dużo zależało od przywódców w Europie i w zachodnim świecie, jak poradzą sobie z tą sytuacją, jednocześnie zamykając drogę rosyjskim surowcom, rosyjskim paliwom i tworząc nowy trochę system energetyczny.
No właśnie, ale to znaczy co? Zakręciliśmy kurek ze wschodu i potrafiliśmy zbudować alternatywne źródła, alternatywne dostawy. Tak to wygląda, dlatego ta cena w tym momencie już się tak trochę nam normalizuje?
W dużym skrócie tak, bo trzeba było w lutym czy w marcu 2022 roku stało się jasne dla Unii Europejskiej, dla zachodnich przywódców, że trzeba Rosji odciąć tlen, odciąć pieniądze. No i się do tego zabrano dosyć szybko i sprawnie, trzeba przyznać. No ale ogromne wolumeny paliw trzeba było zastąpić innymi kierunkami, innymi źródłami i to bardzo szybkim tempie, bo mimo wszystko te nawet 10 miesięcy, bo do grudnia, w grudniu mieliśmy embargo na ropę rosyjską, w lutym tego roku już na paliwa, to 10 miesięcy czy 12 to nie jest dużo. Tak? To jest jak na takie, tak wielkie ilości, które Europa importowała, jeżeli chodzi o ropę i paliwa z Rosji, to nie jest dużo czasu. No, menadżerowie spółek, które zajmują się obrotem paliw, dystrybucją, no dali radę, poradzili sobie z zastąpieniem Rosji. Oczywiście na rynku było dużo chętnych, żeby tą Rosję zastąpić, bo oczywiście jest to dla nich korzystne, dla wszystkich producentów, importerów z innych części świata, no ale ten system się bardzo szybko przeformatował w takim globalnym wymiarze, więc to się na pewno Europie udało. Oczywiście jest jeszcze trochę słabych punktów, tych miękkich podbrzusz, tego całego nowego systemu, które mogą w pewnym momencie dać o sobie znać.
A co to są za podbrzusza? Co to są za miękkie
punkty? Myślę, że głównie łańcuchy dostaw i kwestia eksporterów, od których kupujemy. Mhm. Czy oni będą w stanie produkować w takim tempie, żeby zaspokoić nasz popyt, bo tutaj mówimy no, o tych dużych producentach też, jak Norwegia, czy Bliski Wschód, Arabia Saudyjska, ale też o mniejszych, którzy uzupełniają cały ten europejski popyt, który jest duży. No, w skali globalnej Europa konsumuje dużo ropy, gazu, paliw. Mamy też kwestię rafinerii. W Europie jest mało mocy rafineryjnych w porównaniu do popytu na paliwa. Mhm. W ostatnich latach Chiny były tym krajem, który najszybciej rozbudowywał te moce i my właśnie już z Chin te paliwa importujemy. Mamy jeszcze jeden problem, bo przecież zwiększyły się zakupy ropy do Europy z Indii, a Indie skąd kupują ropę? No z Rosji. Więc żebyśmy no, nie obudzili się właśnie nie z rosyjską, tylko odsprzedawaną przez Indię.
No, ale Chiny też kupują od Rosji. Przecież Rosja zastąpiła te kierunki europejskie właśnie Chinami i Indiami. Może Chiny nie tak bardzo jak India, ale też skupują trochę ropy z Rosji, prawda?
Tak, oczywiście Chiny miały wcześniej swoje kontrakty, swoich stałych dostawców, głównie Arabię Saudyjską. Zwiększyły też zakupy rosyjskiej ropy, ale to nie jest tak duża skala jak w przypadku Indii. Oczywiście możliwe, że Chiny sprzedają nam paliwo, które powstało z przetworzenia rosyjskiej ropy. To też się może zdarzyć, nie unikniemy w zupełności takich sytuacji. Na pewno trzeba uważać, żeby skala tego procederu, czyli odsprzedawania rosyjskiej ropy, czy też paliw, nie była masowa.
No dobrze, a jak to wygląda na rynku gazu? No bo rozumiem, że skoro udało nam się przetrwać zimę, tam mimo tych rosyjskich manipulacji na rynku gazu, no to chyba tutaj też już mamy z górki, prawda?
Właśnie nie. Wszystkie autorytety, czy większość autorytetów świata energetyki na czele z Fatihem Birolem, prezesem Międzynarodowej Agencji Energii, mhm. ostrzegają, że kryzys energetyczny się nie skończył, że pomimo tego, że ceny spadły do poziomu sprzed kryzysu, sprzed 2 lat, w przypadku gazu, to musimy mieć się na baczności, bo poradziliśmy sobie z poprzednią zimą, z okresem grzewczym, który właśnie minął, no trochę i przy bardzo sprawnym działaniu również spółek zarządzających całym systemem gazowym, ale też dzięki szczęściu, bo mieliśmy dosyć łagodną zimę, dobrą pogodę. Gdyby ta zima była mroźniejsza znacznie, to kto wie, jak by wyglądała w Europie, kto wie, na jakie niebezpieczeństwa i niepokoje bylibyśmy narażeni. No pewnie by nam tego gazu nie starczyło, bo i tak starczyło nas tych przy bardzo ciepłej zimie. Mm-hmm. Udało się zastąpić gaz rosyjski częściowo LNG, częściowo zwiększonym importem z Norwegii, ale ta następna zima też nie będzie łatwa, bo zwyczajnie nie wiemy, jaka będzie pogoda. Oczywiście przy ciepłej zimie, no to pewnie nie będzie to bardzo trudne zadanie, żeby przetrwać zimę i zapewnić gaz dla wszystkich, ale to jeszcze nie jest koniec kryzysu energetycznego, jeszcze mamy rozmaite te czułe miejsca, jak mówiłem już wcześniej, miękkie podbrzusza w systemie gazowym, chyba nawet jest ich więcej niż na rynku ropy.
No dobrze, a czym udało się zbilansować tak, te deficyty w tym roku? Węglem, atomem, zakupy energii od innych państw, jak to wyglądało?
Pamiętajmy, że w ubiegłym roku, wedle podsumowań, statystyk, my wciąż ten gaz z Rosji sprowadzamy, znacznie mniej już niż w 2021 na przykład i wcześniej, mhm. ale wciąż gaz z Rosji do Europy płynie i on wciąż jest nam potrzebny. No, mówię tutaj o skali europejskiej, oczywiście Polska już tego gazu nie potrzebuje, mhm. ale w Europie jest ten gaz potrzebny do domknięcia systemu. Najtrudniejszej sytuacji były oczywiście Niemcy, ale system gazociągów w Europie Zachodniej czy Zachodnio-Północnej może bardziej jest tak rozbudowany, że Niemcy miały dużo możliwości zwiększenia importu właśnie z Norwegii, odkupienia gazu od innych zachodnich państw. Po prostu te połączenia są bardzo gęste w tym rejonie północno-zachodniej Europy. Tutaj Norwegia odegrała ogromną rolę, która zresztą zachowuje się bardzo racjonalnie biznesowo w tym wszystkim, bo rząd norweski zdejmuje ograniczenia z przemysłu naftowego, z gazowego i daje im niemal wolną rękę, tak aby zaspokoić ten europejski popyt w tej nadzwyczajnej wciąż sytuacji. Niemcy, no już zeszły rok to jeszcze nie, ale od stycznia, bo już trochę przyciągnęło się otwarcie 2 pierwszych terminali LNG, ale mają właśnie działające terminale LNG. Zrobili to naprawdę w ekspresowym tempie, no i już sprowadzają również gaz w tej skroplonej formie, więc to na pewno bardzo dużo im daje, jeżeli chodzi o domknięcie systemu gazowego. Niemcy i nie tylko, reszta krajów Unii Europejskiej także, no, zmniejszyły też konsumpcję tego gazu. Polska również, mieliśmy przecież 20 miliardów metrów sześciennych konsumpcji. My zjechaliśmy do 16-17, na tym poziomie jest nasze zużycie teraz, a przecież miało się zwiększać, miało w 2030 roku, mieliśmy 30 miliardów zużywać. Nie wiadomo, czy te prognozy są w ogóle aktualne. No więc tak w dużym skrócie LNG, Norwegia, no i też zmniejszenie konsumpcji. Tak, Europie udało się przetrwać. No i last but not least oczywiście pogoda, dobra pogoda.
No dobrze, no to taka kumulacja dobrych czynników w takim razie. Przejdźmy może do tego, co wczoraj, no bo od wczoraj możemy otwierać szampana. W Parlamencie Europejskim przegłosowano polską kompromisową wersję w sprawie rozporządzenia metanowego. O co dokładnie w tym chodzi i co udało się nam wywalczyć?
No pierwotnie, myślę, projekt dyrektywy metanowej mógł zmrozić krew w żyłach polskiej branży górniczej i polskim politykom, bo jego pierwotne założenia, te limity emisji metanu na 1000 ton wydobytego węgla, no właściwie zmiotłyby pewnie w mniej niż dekadę większość polskich kopalń.
No to, jeśli dobrze rozumiem, czyli znowu wybroniliśmy się przed jakimiś kolejnymi regulacjami unijnymi, które mogły nam zaszkodzić, tak? Czy to
Powiedział,
zminimalizowaliśmy ich skutek, tak?
tak, pierwotne założenie było takie, że na 1000 ton wydobytego węgla kopalnia może wyemitować 5 ton metanu. Polskie kopalnie, które są położone głęboko, tego metanu emitują relatywnie dużo, no bo im głębiej, tym więcej
Metanu, tak
metanu.
jest.
I średnio od 8 do 14 ton emitują, więc kary za ponadnormatywną emisję metanu miały wynosić 28-krotność stawki za emisję CO2, bo w takim krótkim okresie metan właśnie w tej relacji 28 razy bardziej szkodzi atmosferze. No udało się te limity zmniejszyć dziesięciokrotnie nowej wersji tej dyrektywy metanowej. Tutaj rzeczywiście udało się ugasić pożar, bo ten rozporządzenie, ta dyrektywa była już na Parlamencie Europejskim. Udało się w komisji zmienić jej założenia. Tutaj właściwie też ponadpartyjnie to się zadziało, bo właściwie europosłowie wszystkich frakcji współpracowali w tym zakresie.
Można powiedzieć,
Więc to jest
nareszcie.
taki, tak, dobry ponadpartyjny sukces, ale wciąż ugaszenie pożaru. Ja tylko apeluję w związku z tą sprawą zawsze, jak rozmawiam o niej, żeby takie zagrożenia dla polskiego górnictwa, czy w ogóle polskiej gospodarki wyłapywać na wcześniejszym etapie, bo no tutaj było blisko już do tego, żebyśmy w bardzo szybkim tempie, właściwie nie zauważając tego, znaleźli się w sytuacji, gdzie wszystkie plany wygaszania górnictwa, które mamy przecież zatwierdzone, ustalone do 2049 roku, no trzeba byłoby wyrzucić do kosza, bo to górnictwo by się zamknęło w 33, czy 90% kopalni by musiało się zamknąć gdzieś w ciągu dekady. Na pewno trzeba bacznie, ściślej, na wcześniejszym etapie obserwować proces legislacyjny, nie na etapie, jak już jest dyrektywa głosowana na parlamencie.
No i współpracować, jak to było w tym przypadku. Całe
Dokładnie.
szczęście. Moim i Państwa gościem był Daniel Czyżewski, ekspert z portalu Energetyka24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Witam Państwa w drugiej części naszego programu. Posłuchajmy rozmowy Aleksandry Fedorskiej na temat warunków prowadzenia biznesu w Niemczech przez polskie firmy.
Dobry wieczór. Naszym gościem jest pan Aleksander Buwelski, który odpowiada za polsko-niemiecką współpracę ekonomiczną z ramienia powiatu Uckermark w Niemczech.
Dzień dobry, witam Panią, witam Państwa. Rzeczywiście wcześniej powiat Uckermark wielu ludziom w Polsce niewiele mówił, prawda, bo jest to jednostka samorządu terytorialnego niemiecka i chociaż ma nawet polską nazwę, bo przecież jest to Marchia Wkrzańska po polsku, tego już w ogóle nikt nie używa, tej nazwy. I rzeczywiście teraz, kiedy wiadomo, jak wybuchła wojna rosyjsko-ukraińska i temat dostaw ropy naftowej się stał głośny, no to wszyscy zauważyli rafinerię PCK i to, że ona się właśnie w Uckermark, a konkretnie w Szwed znajduje. I rzeczywiście, no to jest temat, który na pewno się przewija. Bardziej, szczerze mówiąc, z mojego poziomu bardziej jako ciekawostka niż jako konkretne jakieś rozwiązanie, ale rzeczywiście, no paradoksalnie jest to marketingowy punkt w tej chwili dla całego powiatu. Marketingowy, no w tym sensie, że wzbudzający zainteresowanie i jakąś taką informacją, że Uckermark istnieje i że tutaj coś się dzieje i że to jest ważne miejsce.
Czy polskie firmy zwracają się do Pana, bo chcą przenieść swoją siedzibę właśnie do Uckermark i możliwe, że współpracować także z tą rafinerią?
Generalnie to się dzieje już od wielu lat, dlatego że rafineria to jest ogromny teren i nie zajmuje jej tylko rafineria, ale także mnóstwo firm, tak zwanych kooperantów, wśród których są też polskie firmy. I rafineria ma nawet swój taki projekt, który się nazywa Industry Park Schwedt, czyli Park Przemysłowy Schwedt, gdzie właśnie na tym terenie, który sama nie wykorzystuje gospodarczo, chce osiedlać inne firmy, w tym także bardzo chętnie firmy z Polski. Zatem ja rozmawiam z polskimi firmami, które generalnie są zainteresowane Uckermark, akurat nie muszą konkretnie rafinerią. I one rzeczywiście jakby widzą ten potencjał, który tutaj drzemie tuż za granicą, który jakby do tej pory był mało odkrywany przez polskie firmy.
Jakie branże, jaki charakter działalności przeważają w gronie tych firm, które się do Pana zgłaszają?
Polskie firmy są bardzo różne. Przede wszystkim są to usługodawcy, którzy już współpracują ze stroną niemiecką, czyli świadczą usługi na przykład na terenie Niemiec, ale mają swoją siedzibę czy to w Szczecinie, czy nawet dalej, bo mam nawet takiego człowieka, który jest gdzieś ze Świętokrzyskiego. Duża firma zajmująca się projektami elektrycznymi. I te firmy odkryły, że o wiele łatwiej byłoby im prowadzić ten biznes, gdyby normalnie zamiast prowadzić go z terytorium Polski, otworzyć normalnie spółkę, najczęściej GmbH, na terenie Niemiec, bo i wtedy ten NIP niemiecki i rozliczenia niemieckie i kredyty niemieckie, które są tańsze niż polskie, i też takie zaufanie rynku lepsze, nie? A jednocześnie już pracują od kilku miesięcy czy kilku lat na terenie Niemiec, więc wiedzą, że jakby, że Niemcy są bardzo otwarci na tą współpracę, zwłaszcza, że w tej chwili mamy taki problem ogólnoeuropejski, ale to w Niemczech też to widać, czyli braku fachowców. I ten brak fachowców można oczywiście próbować zastąpić poprzez zwykłe poszukiwanie pracowników, ale można go też zastąpić poprzez szukanie firm, które te prace fachowe, takie jak na przykład, nie wiem, elektrycy czy jacyś monterzy, mogą wykonywać jako firmy. Więc polskie firmy zauważyły tą szansę i coraz odważniej, że tak powiem, wchodzą. A jeszcze do tego się pojawił temat mocny, bardzo głośny w Niemczech, tu na wschodzie zwłaszcza, to jest Nachfolge, tak? Czyli następstwo, gdzie przedsiębiorcy, którzy po zmianie, po Wende otwierali swoje firmy, dzisiaj są już w wieku takim, że za chwilę mogą przechodzić na emeryturę i brakuje następców. I to też jest jakby droga do tego, żeby przejąć taką firmę, drogę dla polskiej firmy, żeby wejść do Niemiec od razu mając tą markę, doświadczenie, rynek.
Czy wszystkim tym firmom, z którym miał Pan zaszczyt współpracować, udało się na niemieckim rynku?
Nie, to nie jest takie proste, dlatego że paradoks polega na tym, że jakkolwiek systemy prawne nasze, polskie i niemieckie, są bardzo kompatybilne, można powiedzieć. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Co więcej, takie mam wrażenie, że wiele rozwiązań, które jest w Polsce, jest wzorowanych na rozwiązaniach niemieckich. Tak pojawiają się różnego rodzaju tak zwane kulturelle Unterschiede, tak? Czyli te różnice kulturowe, które często utrudniają te wejście. Tak? Znaczy to, co w Polsce robi się szybko, dosyć elastycznie, czasami chaotycznie, ale czasami też jakby tak dynamicznie, to w Niemczech nie jest mile widziane albo przynajmniej trudne, tak? Czyli ten niemiecki rynek jest mocno sformalizowany i nie wszystkie firmy są w stanie się w tym odnaleźć. W takim sensie, że miałem taki przykład firmy, która chciała jakąś tam drukarkę 3D zainstalować, znaleźli tutaj na terenie jakąś stajnię nieczynną, dobrą, w dobrym stanie, więc mówi, to my tam wstawimy te drukarki, będziemy robić, to jest nieuciążliwe. Ale tego się nie da, bo plan użytkowania tej nieruchomości w Niemczech jest pod stajnię, a nie pod drukarkę 3D. Czyli coś, co w Polsce jest bez problemu, żeby coś takiego zrobić, tutaj wymaga zmiany tego użytkowania. Szanse są, rynek jest, administracja jest bardzo przyjazna, więc jakby to tylko kwestia jakiejś elastyczności, takiej dostosowania się do tych wymogów formalnych rynku niemieckiego.
A co właściwie robi powiat Uckermark, kierując swoją ofertę do firm, które obecnie jeszcze czy mają siedzibę w Polsce i chciałyby ją przenieść do Niemiec lub założyć może filię, bo możliwe, że też na taką koncepcję niektóre firmy się decydują. Co dla nich robi powiat? Jak stara się o te firmy?
Przede wszystkim my staramy się dotrzeć do firm, które są na tyle już rozwinięte, czy na tyle świadomi są ich właściciele lub zarządzający, że chcą ekspansji zagranicznej, bo to jest główna jakby taka bariera, bo to nie jest łatwa sprawa. I te firmy, które myślą szczególnie o rynku zachodnioeuropejskim, czy w przypadku Polski przede wszystkim będzie to rynek niemiecki, to staramy się do nich dotrzeć, żeby im pokazać, bo polskie firmy myślą w ten sposób. Dobrze, chcę wejść na rynek niemiecki, no to muszę, załóżmy, otworzyć biuro na start. To gdzie otwieram to biuro? Otwieram je w Berlinie, prawda? No bo tak jakby jest to najprostszy sposób, najkrótszy sposób myślenia. I my chcemy im pokazać, słuchajcie, możecie wejść na rynek niemiecki wcale nie otwierając się w Berlinie, tylko otwierając się na przykład w Angermünde, Prenzlau czy Schwedt, które jest blisko granicy polskiej, więc jest trochę tak jakby łatwiej nawet zarządzać w tym początkowym okresie, bo przecież ktoś, ich prezes czy jakiś menadżer może nawet sobie ze Szczecina dojeżdżać do Szwedt, bo to jest 50 kilometrów. Na zasadzie, żeby to w tym okresie początkowym, prawda, nie był taki od razu, że się musi przeprowadzać sam rodzinę. To jest łatwiejsze. Grunty inwestycyjne są dużo tańsze i dostępne w przeciwieństwie do Berlina. Biura są dostępne i one są również w niższych cenach niż w Berlinie. I komunikacja jest dobra, więc jeżeli nawet potrzebują coś do Berlina, no to dojadą w godzinę, czy to autostradą, czy to pociągiem. Czyli chcemy im pokazać, dobrze, chcecie wejść na rynek niemiecki? Nie myślcie od razu o Berlinie, pomyślcie o nas, bo będzie to dla was taniej, łatwiej. I jeszcze właśnie wszystkie te instytucje w jakiejś formie zapewniają wam też tą obsługę polskojęzyczną, co też jest jakby takim argumentem w tym pierwszym kontakcie. Nawet ja, kiedy się tu przeprowadzałem, poszedłem do Urzędu Skarbowego, to dostałem wszystkie formularze w polskim języku do wypełnienia, więc jakby ta otwartość jest duża.
Przyjmijmy, że w przyszłości część rafinerii Schwedt przejdzie może w ręce koncernu Orlen. Czy byłoby to dla Państwa i dla całego powiatu taką możliwością przyciągnięcia jeszcze znacznie więcej polskich firm, polskich pracowników, polskich menadżerów?
No, jeżeli byłby polski koncern właścicielem rafinerii, to prawdopodobnie byłoby dla tych potencjalnie zainteresowanych jeszcze bardziej marketingowo znany ten region, prawda? No bo gdyby taka transakcja w ogóle miała miejsce, no to będzie to na pewno głośne. I to taka głośna nie tylko w branżowo, tylko w całej Polsce, no bo byłoby to coś dosyć specyficznego. Prawdopodobnie dla marketingu Schwedt i Uckermark w Polsce, no to by było głośne wydarzenie. A czy to by przyciągnęło więcej? No to potem zależy od polityki koncernu, tak? Bo ten, kto jest właścicielem rafinerii i ma tereny przemysłowe, no to on decyduje, z kim chce współpracować, z jakimi firmami. No, pewnie można by zakładać, że gdyby to była polska firma, no to pewnie polskie firmy miałyby, nie mówię, że ułatwione w stosunku do innych, ale jakby tak mentalnie ułatwione. O. Generalnie jest, ja już z takiej strony społecznej, bardzo duża życzliwość dla Polski i dla Polaków. To znaczy, ja myślę, że często Polacy mieszkający w Polsce, nie mający takiej na co dzień kontaktu z Niemcami, nie mają świadomości, jak ten obraz Polski przez ostatnie 30 lat się zmienił w Niemczech, bo jest to kraj sukcesu, tej gospodarczej prosperity i taki przeciętny Niemiec, który ma otwartą głowę, jeździ do Polski, nie mówię, że tylko, żeby zatankować, ale no, korzysta jakby z Polski też, nazwijmy to turystycznie. Widzi, Niemcy mówią wręcz, że są w szoku, tak? Jak szybko Polska się rozwija, jak firmy rosną, ile tych miejsc pracy powstaje, jaka jest dynamika tej gospodarki, jacy ludzie są otwarci. Więc jakby to określenie, które kiedyś było bardzo pejoratywne, czyli Polnische Wirtschaft, czyli taka polska gospodarka jako symbol chaosu i bałaganu, nie ma w ogóle już racji bytu, tak? Dla Niemców jest to raczej wzór i takie spojrzenie wow, prawda? W związku z tym tak sądzę, że dla ludzi tu mieszkających, ewentualnie polski koncern jako właściciel rafinerii, jakby byłby pozytywnie odbierany. Tak myślę, nie wiem, bo nie mam badań, ale generalnie jako Polak mieszkający w Uckermark spotykam się tylko z życzliwością. Zresztą Polaków można tu wszędzie spotkać i jakby ta symbioza współpracy jest bardzo fajna. Nie? Znaczy nigdy nie spotkałem się z żadnym negatywnym, nie wiem, wydarzeniem czy komentarzem, wręcz przeciwnie.
Bardzo panu dziękuję. Do
Dziękuję.
usłyszenia.
No i jak słyszeliśmy, można by było życzyć sobie tego, aby współpraca pomiędzy Polską a Niemcami wyglądała na wszystkich płaszczyznach, tak jak nasze relacje biznesowe. Tymczasem w innych tematach wiele spraw nas niestety nadal dzieli, więc należy dołożyć starań, aby te sporne punkty odpowiednio zdiagnozować, no i wprowadzić właściwe rozwiązania. Tak jak to robią chociażby przedsiębiorcy na swoim poziomie działania. To był Magazyn Zachodni. Żegnają Państwa Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
Magazyn Zachodni.